Gościem Poranka Wnet jest pan Daniel Obajtek, prezes Orlenu, czyli jednej z największych polskich firm. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa.
Rok 2019, jaki będzie dla Orlenu, jakie jest pana najważniejsze zadanie?
Oj, panie redaktorze, mamy wiele zadań. W roku 2018 ogłosiliśmy wiele programów i te programy będziemy w większej mierze konsumować w roku 2019. No to jest jedno z ważniejszych zadań dla Orlenu, dla gospodarki polskiej, ale również dla bezpieczeństwa państwa. To jest akwizycja grupy kapitałowej Lotos. No to jest zadanie, które chcielibyśmy przeprowadzić w 2019 roku, czyli przejąć grupę Lotos. No oczywiście rozbudowa przemysłu petrochemicznego to jest też bardzo, bardzo ważne zadanie. No, w każdym rozwiniętym kraju przemysł petrochemiczny jest drugą gałęzią gospodarki, a trendy na świecie mówią, że do 2030 roku zapotrzebowanie na petrochemię wzrośnie dwukrotnie, więc to jest bardzo duża szansa dla Orlenu. Oczywiście rozbudowa też nawozów, co jest też bardzo istotne. Modernizacja, czyli zaczęcie inwestycji i hydrokrackingu, czyli inwestycji pogłębionego przerobu ropy na Litwie, to jest też parę innych mniejszych projektów. Narodowy cel wskaźnikowy, czyli zwiększenie produkcji dodatków biopaliw, dodatków do paliwa, czyli modernizacja Orlen Południe, bioetanol drugiej generacji, to jest produkcja estrów, uruchomienie w Płocku. W związku z tym, no, bardzo, bardzo, bardzo dużo zadań. Ja wymieniłem tylko te większe zadania, bo oczywiście mamy dziesiątki mniejszych zadań, te mniejsze zadania też kosztują setki milionów, bo to jest taka skala firmy, ale sądzę, że jest pełne zaangażowanie, jest zmobilizowana kadra. Uważam, że poradzimy sobie.
To rozdział pierwszy otwieramy, czyli integracja czy przejęcie kapitałowe grupy Lotos, stworzenie jednej dużej grupy z dwóch polskich, właściwie bardzo dużych firm. Tutaj jakie są kłopoty, jakie są problemy?
No, zawsze problemy będą. Podpisaliśmy... Oczywiście, może od początku. Ten proces już powinien być przeprowadzony 20 lat temu. Nie był przeprowadzony, po prostu nikt poważnie do tego procesu nie podchodził. W większości krajów Unii Europejskiej i w większości firm, które są na rynku Unii Europejskiej, proces integracji mają za sobą. Przez to zdecydowanie szybciej się rozwijają. Choćby nawet mniejsza firma, taka jak MOL, która też również ten proces ma za sobą. W Polsce ten proces, tam raz za czas były jakieś propozycje, ale kończyło się to tylko i wyłącznie na propozycjami.
Bo były niebezpieczeństwa, pamięta pan komisję śledczą do spraw Lotosu, były niebezpieczeństwa, czy przypadkiem to nie jest kapitał rosyjski, tego nie chce wszystkiego przejąć?
Nie, panie redaktorze, to jest jakieś straszenie demonami, w żadnym wypadku to jest, oczywiście nikt poważnie nie myślał o przejęciu grupy kapitałowej Lotos. Każdy bał się tego procesu, oczywiście wymyślał jakieś demony, które miały generalnie ten proces zniwelować, a chodziło o zwykłe politykierstwo tam właśnie na wybrzeżu i tylko wyłącznie o to chodziło. Zresztą nawet Platforma swego czasu miała taki pomysł, ale szybko ze względu na kolektyw polityczny na wybrzeżu z tego pomysłu się wycofała. Natomiast dajmy spokój z tym straszeniem, załóżmy w tym przypadku Rosjanami,
ja bo tylko przypominałem, nie straszymy Rosjanami, bo Rosjanie naprawdę na świecie są. Pan prezes
oczywiście
wie o tym.
Ale ja sobie doskonale z tego zdaję sprawę, ale w tym przypadku, widzi pan, kwestia Rosjan, ale przecież znamy wypowiedź Donalda Tuska, który w swojej wypowiedzi wprost powiedział generalnie, że on nie widzi żadnego zagrożenia, jeżeli by Lotos miał być przejęty, czy akwizycja Lotosu, choćby nawet przez Rosjan. I taka wypowiedź Donalda Tuska również była w przestrzeni, ona była faktem. Natomiast, wie pan, dla nas jest ważne bezpieczeństwo Orlenu, ale bezpieczeństwo Orlenu równa się bezpieczeństwo państwa. I nie zapominamy o tym. Proces tak przeprowadzamy, żeby to bezpieczeństwo zostało zachowane w dalszym ciągu.
I ty, jakie tu są kłopoty w tej fuzji, tak można nazwać operację?
Tak. No, oczywiście zawsze są jakieś problemy. To nie jest tak. To jest proces bardzo ciężki. To jest proces, który wymaga czasu. Takie procesy przeprowadza się około 3 lat. My mamy ambitny plan przeprowadzić go w 1,5 roku. Posunęliśmy się bardzo do przodu z tym procesem, czyli jesteśmy już w trakcie negocjacji z Komisją Europejską. To nie jest
komisja
łatwe.
Komisja ma wyrazić zgodę na
tak,
taką
oczywiście,
fuzję?
Komisja musi wyrazić zgodę, natomiast no, ten proces, to co powiedziałem, jest ciężkim procesem. To jest masę zespołów, które pracują nad tym procesem. To jest masa analiz, to jest masa dokumentów. Samych dokumentów, jak kiedyś policzyliśmy, to jest 100 tysięcy stron. Różnego rodzaju dokumentów, analiz. To są pytania ze strony komisji. To jest kilka zespołów, które pracują niejednokrotnie 24 godziny na dobę. No, my musimy błyskawicznie odpowiadać na te pytania. Cały czas przychodzą następne pakiety pytań i dążymy do tego, byśmy zgodę komisji otrzymali i w połowie roku 2019. Jeżeli otrzymamy zgodę komisji w połowie roku 2019, to zgodnie z listem intencyjnym dokonujemy zakupu od Skarbu Państwa 32,9, a potem pozostała, a to jest wezwanie do wykupu.
32,9 udziałów w Lotosie,
tak, a potem oczywiście wezwanie do dalszego zwiększenia akcji.
Od Skarbu Państwa, tak. Czyli pieniądze trafiają do Skarbu Państwa, a te pieniądze posiada Orlen, bo jest spółką, która ma konto, a na tym koncie zgromadzone wielkie fundusze.
No, obracamy pieniędzmi. Oczywiście one nigdzie gdzieś nie leżą, ale my środkami również obracamy.
Inwestujemy. I co to da? Po co to robimy?
To jest akurat kilka rzeczy. Po pierwsze, wzmacniamy się zdecydowanie. Wzmacniamy Orlen, wzmacniamy Lotos. Bo to nie jest tak, że my nie wzmacniamy tym posunięciem Lotosu. Tak naprawdę zmienia się właściciel. Właścicielem jest teraz, na dzień dzisiejszy, Skarb Państwa. Właścicielem będzie Orlen, którego też po części jest właścicielem Skarb Państwa.
A w jakiej części właścicielem Orlenu jest Skarb Państwa?
No, to jest 27% akcji, plus jeszcze Skarb Państwa jest 100% właścicielem Pernu, a Pern ma 5% akcji. I więc też są fundusze, też jest akcjonariat rozproszony. I tak wygląda ta struktura. Natomiast jeżeli mówimy, co ma ten proces generalnie, po pierwsze, wzmacnia zdecydowanie te dwie firmy. Bardziej łączą się środki, więc możemy robić większe inwestycje kapeksowe, czyli zdecydowanie większe inwestycje. Możemy bardziej wychodzić poza granicami kraju i właśnie tam mocniej zdecydowanie inwestować. Możemy mieć wspólny zakup ropy, to zdecydowanie to może obniżyć nam koszty pozyskania tego surowca. Stajemy się zdecydowanie mocniejszym graczem w tej części Europy. Możemy bardziej generalnie inwestować w rozbudowę branży petrochemicznej, bo jeżeli się ma przemysł rafineryjny, to automatycznie wydłuża się łańcuch wartości, inwestuje się bardziej w przemysł petrochemiczny. A po trzecie też się wzmacnia Lotos. Lotos na dzień dzisiejszy ma właśnie rafinerię, więc nie posiada przemysłu petrochemicznego, nie posiada produkcji nawozów. W związku z tym to też również jest wzmocnienie Lotosu.
A w skali europejskiej to będzie licząca się spółka, jeszcze bardziej licząca się spółka?
W skali europejskiej Orlen już jest liczącą spółką, ale będzie zdecydowanie bardziej liczącą się spółką, czyli będzie generalnie spółką, która również w tej części Europy będzie miała zdecydowanie jeszcze mocniejsze znaczenie.
Orlen to są Czechy?
Tak, oczywiście.
Orlen,
my posiadamy aktywa.
Niemcy i Orlen to jest Litwa.
Ale też posiadamy jeszcze zdecydowanie więcej aktywów. Nasze produkty są dostępne w 6 kontynentach, w 90 krajach. Również mamy wydobycie w Kanadzie, bo również Orlen posiada upstream, ale te spółki, które pan główne wymienił, to są największe. No, weźmy Orlen Lituwa, czyli Orlen Litwa. To jest największa spółka na Litwie, czyli mająca bardzo duże znaczenie nie tylko dla Litwy, ale również dla krajów bałtyckich, ale teraz również ma bardzo duże znaczenie dla Polski, bo jeżeli wzrost sprzedaży paliw rośnie, a rośnie poprzez wzrost gospodarczy i ograniczenie mafii paliwowych, co zostało naprawdę bardzo mocno ograniczone.
Stąd jest wzrost cen akcji Orlenu o 20% od momentu, kiedy pan został prezesem? To dlatego, że mafia paliwowa została gdzieś wystrzelona w kosmos?
To jest jeden ze składników. No, Orlen zwiększa swoje obroty. Te obroty w porównaniu z 2015 rokiem, a 2018 rokiem to jest ponad 40%. Nawet, proszę zobaczyć, może taki, on dam proste porównanie, jeżeli chodzi o daniny do państwa. W 2015 roku daniny do państwa to były około 26 miliardów, a teraz jest ponad 36 miliardów. To jest ponad 10 miliardów więcej.
To są podatki, które płaci Orlen?
Tak. Tak,
to ale są mówimy wszelkie, o akcyzach.
Tak, o wszelkich daninach do państwa. I to są właśnie takie, to niech pan zobaczy, jak wygląda. Oczywiście szacujemy, że 10% to jest wzrost gospodarczy, resztę szacujemy, że to była tak zwana szara strefa, a to były karuzele VAT-owskie, to były mafie paliwowe i tu dzięki polityce rządu pana premiera Morawieckiego, ale też dzięki polityce naszej jako Orlenu, bardzo mocno cały czas to zaciskamy, bardzo mocno weryfikujemy wszelkich kontrahentów i przez to automatycznie wzmacniamy Orlen. To jest raz. A drugi raz wyznaczyliśmy bardzo przejrzysty kierunek, czyli rozwijamy tą drugą nogę petrochemiczną, bo taki koncern jak Orlen musi się na kilku filarach opierać, nie tylko na filarze rafineryjnym, bo my musimy myśleć z perspektywy nie 10, nie 15, tylko 40. Kiedyś paliwa będzie się...
lat.
Czy 50 nawet lat. Kiedyś paliwa zdecydowanie mniej będzie się sprzedawało, więc przerób ropy pójdzie bardziej w przerób petrochemiczny. No, petrochemia to wszelkie plastiki, które nas otaczają. Jak pan redaktor w studiu zobaczy, to ma pan redaktor chyba 50% plastiku, ale to pozytywnie, więc te plastiki generalnie, czy też inne pochodne przemysłu petrochemicznego coraz bardziej wchodzą w nasze życie codzienne. W związku z tym przez to rosną nasze akcje, ponieważ inwestorzy dostrzegają potencjał tej spółki w tej części Europy i to spółki, która ma pewną wizję na dalszy rozwój. I to jest wizja, która jest związana z jej korowym biznesem.
Ale żeby wizję wypełniać i żeby w ogóle działać, Orlen i Lotos potrzebują zakupów. Powiedział pan prezes, że siła nabywcza Orlenu Lotosu się zwiększy,
oczywiście,
będzie większym graczem, więc będzie mógł dyktować, może nie dyktować ceny, ale...
Ale to jest wszystko, panie Radzie, to jest nawet proces dywersyfikacji,
ale właśnie
o proces, też robimy.
To kiedyś, wracam do tej komisji orlenowskiej, kiedyś była ta spółka skrzypków z Ukrainy, JNTS, która jakby miała monopol na dostawy, albo prawie monopol na dostawy ropy do Orlenu, a teraz jak
nie ma,
to się dzieje?
Proszę pana, przez rok czasu naprawdę bardzo intensywnie zwiększamy bezpieczeństwo Orlenu, co znaczy się również zwiększamy bezpieczeństwo paliwowe kraju. Już widzicie państwo komunikaty. Jeżeli chodzi o kierunek wschodni, ograniczyliśmy około 30% mniej idzie z kierunku wschodniego. Zastępujemy innymi kierunkami. Ale to nie wszystko. Ostatnio podpisaliśmy umowę z Rosjanami o 30% również mniej dostaw z kierunku wschodniego. Oczywiście bierzemy ze Stanów, bierzemy z Emiratów Arabskich, bierzemy z Arabii Saudyjskiej, z Nigerii, Angolii. Też testujemy inne próbki z innych części świata. Bardzo mocno.
Ta ropa tankowcami płynie
do naftoportu i ta ropa rurociągami przesyłana jest w kierunku Płocka i również generalnie zakup Lotosu spowoduje zwiększenie ilości zakupu ropy, co zdecydowanie stajemy się bardziej atrakcyjni też jako rynek dla innych dostawców ropy.
A w cenie benzyny, którą płacimy na stacji benzynowej, jak dużo jest akcyzy, a ile Orlen netto zostaje w kasie Orlenu?
Oj, panie redaktorze, pyta pan o pytania, które wolę nawet nie odpowiadać. Nawet to jest spółka akcyjna. Powiem panu tylko tyle. Podałem dokładnie, ile Orlen zapłacił danin do państwa. To jest ponad 36 miliardów. Nie będę tu rozbijał na rzeczy. A jeżeli chodzi o akcyzę, to akcyza i daniny, akcyza, jeżeli chodzi o obciążenie paliwa, jest jedna z najniższych w Europie. I to oczywiście nawet opozycja mówi, że to jest fakt, że to jest jedna z najniższych cen. Staramy się poprzez proces łączenia, a poprzez takie procesy synergii, staramy się mieć jakikolwiek wpływ na ceny paliw, bo proszę zobaczyć, my jako kraj nie mamy tak naprawdę wpływu na cenę baryłki ropy. Nie posiadamy takiego wydobycia, by zabezpieczyć bezpieczeństwo w tym zakresie. Nie mamy takiej siły na otoczenie makroekonomiczne, na warunki makroekonomiczne. W związku z tym, gdzie mamy szukać tych środków? Musimy środków szukać poprzez synergię, poprzez łączenie się spółek, poprzez koszty logistyki, poprzez wspólny zakup. No proszę zobaczyć, jak wygląda nawet zaopatrzenie na stacje naszego kraju. Dublujemy się zaopatrzeniem tak naprawdę dwa koncerny. I tu musimy wyzwolić dodatkowe środki, by powodować stabilność, bo dla nas, dla Orlenu jest ważna stabilność w cenach na stacji, bo to jest rozwój polskiej gospodarki. I nie da się generalnie oderwać rozwoju polskiej gospodarki od rozwoju Orlenu, bo tak naprawdę w momencie, kiedy gospodarka się będzie rozwijał się Orlen. To doskonale pokazuje, więc my też nie uprawiamy takiej polityki, żeby podnosić paliw i jak największy mieć z tego tytułu zysk, bo my również musimy patrzeć na gospodarkę, bo każdy grosz na paliwie to są dziesiątki milionów, które przekłada się na gospodarkę. Więc procesy łączenia są po to, by optymalizować tak naprawdę te ceny i mieć jakiś realny wpływ na ceny tej końcowej ceny na stacji.
A czy kiedyś może by zebrała się taka grupa analityków, która by odpowiedziała na pytanie, co by było, gdyby ta akcyza, która jest płacona przy paliwie, gdyby jej nie było, gdyby z niej zrezygnować? Czy przypadkiem gospodarka by nie rozwijała się lepiej, a wpływy do budżetu? Ja wiem, że to są takie...
Panie redaktorze, bardzo pana szanuję, ale są pewne, wie pan, takie, ja rozumiem, są pewne granice, bo oczywiście niektórzy mówią tak, zmniejszanie kwoty podatków powoduje większy wpływ, ale jest pewna granica, poniżej której nie można zejść.
I
jeszcze nic takiego, no bo wie pan, bo być może wyjdziemy, staniemy się narodem, który generalnie okej, nie potrzeba podatków, więc nie potrzeba szpitali, nie potrzeba szkół, bierzmy wszystko w swoje ręce, wie pan,
dobrze,
i do takiego stopnia możemy dojść, no przecież to jest
mówi,
tego.
To mówi pan teraz jak totalna opozycja, która krytykowała 500+, ale to będzie dziura w budżecie, ale to napędziło.
Nie wyłapał pan pewnej mojej wypowiedzi.
Powiedziałem
do pewnej granicy. Pamięta pan? Przed chwilą powiedziałem do pewnej granicy.
Pamiętam.
A pan mi użył tu słowa, że gdyby w ogóle tych akcyz nie było. Zgadza się?
Zgadza się.
To, wie pan, to jest różnica.
No to obniżysz, dobrze.
To jest różnica.
Dobrze, dobrze.
To jest różnica, zdecydowana różnica.
Dobrze, ale...
Wie pan, ja panu coś powiem. Podatki nie są złą rzeczą, pod warunkiem, że są wykorzystane. I widzi pan, jeżeli ja panu wymieniłem, że danin do państwa jest z podatku około 36 miliardów, a załóżmy przykładowo program 500+, jest 27 miliardów, to ten program nakręca gospodarkę. Oczywiście, że go nakręca. I to jest normalną rzeczą. Pewne programy socjalne nakręcają gospodarkę. To jest normalne, można to prościej wytłumaczyć. Na czym polega problem danego kraju? Problem danego kraju polega na tym, jak jest coraz większa, załóżmy, szara strefa. Mamy pewien krwioobieg i w tym krwioobiegu musi się obracać całe przychody i rozchody. Jeżeli ten krwioobieg jest rozszczelniony i wychodzi część z tego krwioobiegu, załóżmy krwi, to automatycznie organizm jest słaby. I to się działo w Polsce. Jeżeli generalnie walczy się z karuzelami VAT-owskimi, walczy się z mafią paliwową, zamyka się ten krwioobieg i pieniądze obracają i budują polską gospodarkę.
A to było pytanie w imieniu klasy średniej, bo jak pan prezes doskonale wie, to klasa średnia, jeżeli jest wystarczająco zamożna, jeżeli ją stać na życie i na zakupy, decyduje o tym, czy jakiś kraj jest demokratyczny i w jaki sposób się rozwija.
Ale oczywiście.
Więc to było w imieniu klasy średniej pytanie.
Ale ja też odpowiadam w imieniu klasy średniej.
Dobrze, wracamy do proste pytanie, no bo rozumiem, że takie informacje z giełdy trafiają na biurko pana prezesa codziennie, ale trafiają też te przewidywania, jakie będą ceny ropy przez najbliższy rok i przez, nie wiem, czy na lata się liczy, czy na miesiące.
Panie redaktorze, to jest tak, są różne, to zależy tak naprawdę czasami od jednego Twittera, jednego człowieka na świecie.
To jest prawda.
I musimy sobie zdać z tego sprawę. Ja nie chcę mówić o naszych, bo to jest spółka giełdowa. Ja nie mogę tu generalnie, są pewne rzeczy,
o których mówić nie można.
Orlen, staramy się, by szedł w dobrym kierunku, Orlen by się rozwijał. generalnie chcemy stabilizować cenę na stacjach, to jest dla nas ważną rzeczą, właśnie między innymi poprzez procesy rozbudowy innych filarów naszej gospodarki, choćby nawet petrochemii, choćby nawet łączenia Orlenu z Lotosem, to wszystko ma doprowadzać do tego, że będziemy bardziej stabilni na rynku.
Jest taka grupa parlamentarzystów, która zajmuje się wodorem i która mówi o tym, że to wodór jest przyszłością mobilności. Czy Orlen pracuje w tym kierunku, czy nie?
Proszę pana, Orlen jest nowoczesną firmą i pracujemy w różnych kierunkach. Również i w tym kierunku pracujemy. To, co wymieniłem ostatnio o rozbudowie przemysłu petrochemicznego, to jeszcze panu dołożę jedną rzecz. Tam nie tylko będzie rozbudowany przemysł petrochemiczny, będzie budowana baza badawczo-rozwojowa. I właśnie ta baza badawczo-rozwojowa będzie inwestycja rozpoczęta w tym roku, ponieważ Orlen musi mieć centrum badawczo-rozwojowe. Bez centrum badawczo-rozwojowego ta firma nie będzie miała swoich generalnie kiedyś licencji, nie będzie miała swoich możliwości, więc w tym roku również oprócz tej właśnie uruchomienia, rozbudowy bazy tej gałęzi petrochemicznej, wzmocnienia, będziemy również robić potężną inwestycję budowy bazy badawczo-rozwojowej. I również takie same prace związane z wodorem. Ja duże również tym nadzieje pokładam. Mam w tym też swoją wizję, ale zostawię sobie ją może dla siebie, ale również odpowiadając panu na to pytanie,
że jest Orlen również i myślenie o tym, że ten wodór rzeczywiście może być tym strategicznym paliwem przyszłości, o tym mówi się.
Tak, coraz częściej, generalnie coraz częściej i jeżeli chodzi o mój punkt widzenia, to tak się stanie.
Po prostu.
Tak.
A jaki to ma związek z tą elektromobilnością, wodór pan, i elektromobilność?
To nikt nie powiedział, że ma być tylko jedno alternatywne paliwo. Przecież to nie jest powiedziane. Jest miejsce i na elektromobilność, jest miejsce na wodór, jest miejsce na paliwo. Więc ja tu generalnie absolutnie mówiąc, że ten kierunek wodór według mojego punktu widzenia, ale w żadnym wypadku tu nie dyskryminuje kierunek elektromobilności. No, ta elektromobilność wchodzi, również my musimy przygotowywać stacje pod kątem elektromobilności. Zaczynamy budować ładowarki na stacjach, ponieważ nasze stacje to nie tylko mają być stacje do tankowania, to mają być w ogóle stacje do obsługi klienta w zakresie zakupów, w zakresie gastronomii, nawet w zakresie wypicia wspaniałej kawy, która jest najlepsza w kraju. Więc nasze stacje muszą mieć tak wiele, wiele innych funkcjonalności w tym zakresie, muszą ułatwiać życie naszemu klientowi, więc my oczywiście nie będziemy szli pod prąd. Wiadomo, że nasz korowy biznes to jest paliwa. Na pewno Orlen nie będzie się zajmował produkcją samochodów elektrycznych, bo to nie jest jego biznes tak naprawdę. Nie będzie się, grabie nie grabią od siebie, tylko do siebie, więc tu nie miałby żadnego interesu spółka paliwowa w tym. Ale na pewno będziemy się zajmować generalnie ułatwieniem, jeżeli jest ta elektromobilność, to elektromobilność poprzez ładowarki i na naszych stacjach, ale też przemysł petrochemiczny, który rozwijamy, też będzie służył rozwoju elektromobilności, bo przecież przemysł petrochemiczny to są tworzywa, które coraz częściej używa się w produkcji samochodów i procent tworzywa w produkcji samochodów jest z roku na rok coraz większy, więc rozwój przemysłu petrochemicznego również takim dodatkiem jest przyszłości do elektromobilności.
Dużo pan prezes ma energii.
No nie. Znam ludzi, którzy mają jeszcze zdecydowanie więcej.
I teraz nie wiem, jak nawiązać do tego wójtowania w Pcimiu, gdzie przez 9 lat pan był. Czego się pan nauczył? Co pan stamtąd wyniósł w sensie doświadczenia życiowego?
Wie pan, to nie tylko jest kwestia gminy Pcim. Ja bardzo szanuję i cenię gminę Pcim i nigdy się tego nie wypieram. Niejednokrotnie ktoś próbuje złośliwie wtrącić w to. Wszyscy urodzili się od razu w krawatach i w Warszawie. Tak nie jest. Ja nie wstydzę się miejscowości, która jest piękna, śliczna, a gdzie są pracowici ludzie. W ogóle ta gmina jest śliczną gminą, bardzo rozwojową gminą, gdzie są dobrzy i pracowici ludzie i nigdy tego się nie wypieram i nigdy się tego nie wstydzę. Ale nie tylko zajmowałem się wójtowaniem, też zajmowałem się biznesem, panie redaktorze, wcześniej oczywiście opozycja o tym zapomina, a też zajmowałem się wcześniej biznesem, też budowałem firmy, też później zajmowałem się wójtowaniem, później byłem prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji, gdzie naprawdę był duży sukces dla rolnictwa, choćby nawet wypłaciliśmy maksymalne zaliczki, wypłaciliśmy maksymalną zaliczkę ponad 10 miliardów złotych przy wielu, wielu problemach i reformowaliśmy tą instytucję. Również byłem prezesem Energa SA, no a teraz jestem prezesem, dyrektorem generalnym Orlenu. W związku z tym ta moja ścieżka była zdecydowanie dłuższa, nie tylko wójtowanie w gminie. Czego mnie to nauczyło? Wie pan, nauczyło mnie wielu, wielu rzeczy. Co prawda szacunku i pokory nauczyłem się w domu, ale również tam też nauczyłem się szacunku, pokory dodatkowo i nie oderwałem się od ludzi. Dla mnie jest bardzo ważna praca z ludźmi, dla mnie bardzo ważna jest praca zespołowa. Tworzę coraz większy zespół i kwestia zarządzania ludźmi jest kwestią bardzo ważną i właśnie w gminie również można się nauczyć. Jeżeli się zarządza gminą, gdzie jest 11 tysięcy ludzi, to nie jest mała gmina. A jeżeli nie tylko się zarządza, bo samorząd to nie jest tylko zarządzanie, to nie jest tylko administracja, to jest również styk biznesu. A samorząd musi z czegoś się utrzymywać. Samorząd musi współpracować z biznesem, samorząd musi pracować, by lokalny biznes się rozwijał. Więc każdy samorządowiec nie jest tylko administratorem, jak to się czasami myśli, ale jest menadżerem tak naprawdę. Każdy samorządowiec jest menadżerem. I w gminie średniej część wójt, czy burmistrz, czy generalnie musi niejednokrotnie sam zajmować się, bo to nie są instytucje tak rozbudowane, więc musi się pewnymi projektami sam zajmować. W związku z tym to też uczy pewnego doświadczenia, pewnej współpracy, więc ja oceniam ten czas jako czas w żadnym wypadku niestracony. Czasami jest trudniej, wie pan, udowadniać wszystkim na siłę, ale dzięki Bogu i dzięki ludziom, którzy mnie otaczają, te instytucje, choćby nawet te trzy ostatnie, które wymieniłem, rozwijają się. Nie ma żadnej jakiejś katastrofy, nie ma wpadki, rozwijają się, dobrze są oceniane przez analityków, dobrze są oceniane przez giełdę, choćby mówi pan o tym 20% wzroście akcji. Przecież przez trzy kwartały roku 2018 makro było niekorzystne. Więc myśmy musieli zarobić poprzez zmianę pewnych procesów operacyjnych, poprzez generalnie też szersze wykorzystanie grupy, bardziej takie zarządzanie grupą mocniejsze, zintegrowane, łączenie spółek zależnych, bo oczywiście te spółki zależne czasami były wręcz doprowadzane do bankructwa, upadku, by inni mogli te spółki przejmować. W związku z tym zdecydowane wzmocnienie, zarządzanie segmentowe. To wszystko pozwoliło tej spółce osiągnąć duży zysk i ta spółka tak naprawdę działa w wielu kierunkach, również w tych kierunkach takich wizerunkowych. No, wiele umów, czy inwestujemy też bardzo mocno w sport. No, ten rok 2018 to było bardzo mocne inwestowanie w sport i podkreślam, to nie jest darowizna, to jest inwestowanie w sport, bo każda tej firmy wielkości, jest to największa firma w Polsce, musi inwestować w sport, bo przez to buduje swoją rozpoznawalność i przez to integruje się z kibicami, z naszymi klientami tak naprawdę. Więc graliśmy na wielu kierunkach, nie tylko tu wewnątrz kraju, ale również poza krajem, no choćby Litwa, zdecydowanie wzmocnienie, zdecydowana poprawa stosunków między rządem polskim, litewskim, co chwała za to panu premierowi, ale my też poprawiliśmy przez to stosunki gospodarcze, choćby nawet odbudowa torów do Rengę, która przez tyle lat nie miała możliwości, a to zdecydowanie wykorzystaliśmy bardziej rafinerię. Ona cały czas zwiększa możliwości produkcyjne i dzięki temu mamy zaopatrzenie w kierunku naszej granicy, w kierunku Mockawy. Zwiększamy zaopatrzenie z naszych rafinerii w grupie poza granicami kraju. To jest wykup dalszy Unipetrolu. No, przecież myśmy posiadali ponad 60% Unipetrolu. Został Unipetrol wykupiony w 100%. Żałuję, że on wcześniej... Unipetrol to Czechy. Czechy to są dwie rafinerie i to jest przemysł petrochemiczny. Unipetrol ma wielkość Lotosu i jeszcze dochodzi mu petrochemia, bo Lotos nie ma petrochemii. I proszę zobaczyć, no nawet taka sytuacja. Myśmy jako Polacy łączyli rynek paliwowo-petrochemiczny Czechom i kupiliśmy tą spółkę i nie było problemu, a tu jak chce polska spółka kupić polską spółkę generalnie, to zaczyna opozycja trochę tam burzyć się, jeżeli chodzi o Lotos. No jakoś w momencie, kiedy Donald Tusk wypowiadał się, że on nic z tym złego nie widzi, jeżeli by to nawet Rosjanie kupili, no jakoś Platforma nie stała pod bramami Lotosu i nie protestowała. No tu w wyborach samorządowych, no paru panów wybrało się pod bramą i protestowało przeciw temu, żeby polska spółka kupiła polską spółkę. No po prostu jakaś aberracja zupełna. Nie wiem, co ma to służyć, bo uważam, że gospodarka już ponad jakąkolwiek politykę, gospodarka ma służyć każdej formacji politycznej, a zakup Lotosu i połączenie Lotosu jest właśnie wzmocnieniem naszej gospodarki, więc no, tu powinniśmy być ponad jakimikolwiek podziałami. Więc może pozwoliłem sobie w tym monologu pokazać kilka zależności. Jeszcze jedna sprawa, która jest ważna. Orlen swoich przychodów to jest około 60% z rynków zewnętrznych, nie na rynku krajowym. 40% jest przychodów Orlenu na rynku krajowym, a 60% na rynku zagranicznym. Czyli Orlen jest firmą międzynarodową. I nie tylko posiadamy te wszystkie aktywa, ale też posiadamy stacje w Czechach, to jest pod marką benzyna. Też posiadamy stacje w Niemczech pod marką Star. Też idziemy w kierunku Słowacji, gdzie będzie uruchomiona pierwsza stacja pod marką benzyna i to jest dopiero pierwszy krok. I też staramy się rozwijać te sieci detaliczne. W związku z tym to powiem szczerze, był bardzo ciężki, pracowity rok 2018. Praktycznie 4 godziny dziennie snu, a reszty praca. A sądzę, że rok 2019 będzie taki, bo Orlen jest naszym dobrem narodowym i Orlen musimy rozwijać.
Ale czy wybory, to już polityczne na zakończenie pytanie, mogą przeszkodzić, czy przed wyborami
uda się... Zawsze wybory mogą przeszkodzić. No przepraszam, każda partia, przynajmniej szanująca się partia w Polsce powinna mieć program gospodarczy. A program gospodarczy to również spółki Skarbu Państwa. Już tego się nie da wyrwać od gospodarki. Niektórzy nie twierdzą, że załóżmy mogą być bezpartyjnymi fachowcami. Nieraz w biznesie, jeszcze w spółkach. No to nie jest tak do końca. No, mądra, porządna, solidna partia musi mieć program gospodarczy, więc jeżeli nie daj Bóg byłaby zmiana, co nie życzę tego, w ogóle już tu nie uprawiam jakiejkolwiek polityki, tylko mówię szczerze to, co czuję, panie redaktorze. Teraz mówię to, co czuję. Nie daj Boże, była jakaś zmiana, a wiem, jak poprzednia władza zachowywała się w tych spółkach, bo przeszedłem 3 duże instytucje, Agencję Restrukturyzacji, Energię i Orlen teraz. I wiem, jak wyglądał styl zarządzania poprzez tamte pozostałe lata. To był faktycznie styl zarządzania, restauracje, karty kredytowe, wyjazdy zagraniczne, mało biznesu, więcej zabawy. To był właśnie taki styl zarządzania. Ja generalnie nawet przez roku czasu nie miałem czasu wyjść do restauracji w Warszawie. I tym się właśnie generalnie, więc jeżeli, nie daj Boże, to by się stało i ktoś by ten proces odwrócił, jest takie ryzyko, oczywiście, że jest takie ryzyko, ale będzie działał wbrew polskiej gospodarce.
A co pan pomyślał, kiedy dowiedział się pan o zatrzymaniu długoletniego prezesa Orlenu?
Chcę panu powiedzieć, nie chciałbym na ten temat się wypowiadać w żadnym wypadku, nie chciałbym na ten, jeszcze raz powtórzę, wypowiadać się na ten temat. Ja osobiście każdemu człowiekowi współczuję, którego zatrzymuję. Ktokolwiek. Ja nie jestem tu, nie znam tych dokumentów, nie znam tej sprawy, nie będę na ten temat się wypowiadał, od tego są organy ścigania.
Tu postawimy kropkę.
Jak pan rektor uważa.
Tak, tu postawimy kropkę, bo patrzę na zegar, jest godzina 8:44. Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen, był gościem Poranka w net.